Wszyscy czterej ukryli gdzieś w sobie nabite rewolwery, włożyli przyzwoite paltoty, pozawiązywali efektownie krawaty, oczyścili kapelusze i kolejno wyszli. Ewa szła ostatnia ze swym biletem wizytowym ukrytym w torebce. Idiotyczny w duszy śmiech. Żadnej wiadomości o tym, co się dzieje. Ciekawość. Pasja, która się wdarła na szczyt, zwisła nad przepaścią i zapuszcza w głębinę wzrok. Co też będzie? Niejasny dźwięk. Coś jakby matowe uderzenie. Łukasz Niepołomski. Jestże to słowo w pulsach uderzających? W zgrzycie tramwaju czy w tonie dalekich dzwonów? Co ono znaczy? Nic. Nie znaczy nic. To dźwięk dzwonu. Nazwa bez rzeczy, którą oznaczać miała. Stanęła przed nową białą kamienicą. Olbrzymie tafle szyb sklepowych, jeszcze zamazane wapnem, zawieszone afiszami do wynajęcia. Czarny marmur polerowany między taflami szyb. Tu, wyszeptała. Nazywa się Łukasz Niepołomski. Brama domu nie była jeszcze gotowa. Zastępowały ją wieżeje zbite z tarcic. Ewa odepchnęła jedną z wrótni i weszła na posadzkę sieni z żółtych kostek klinkieru. Na prawo były duże drzwi oszklone. Tuż tabliczka od dzwonków. Na pierwszym miejscu przeczytała Łukasz Niepołomski. Tępe, a szalone zdumienie, jak fuga szatańska przeleciało przez nią od włosów głowy do paznokci stóp. Już nareszcie przyszła. Tu, na pierwszym piętrze. Nacisnęła guzik z całej mocy i oderwała palec. Tak niegdyś, jednego dnia po spowiedzi, był taki dzień w życiu. Sen krótki, głupi, bezrozumny. Zaklekotało we drzwiach. Poszła na górę. Obejrzawszy się, spostrzegła, jak przez sen wszystkich czterech, Pochronia, Batasińskiego, Grzywacza i Fajtasia. Weszli za nią na palcach i bez najlżejszego szelestu zdążali na górę po marmurowych schodach. Na piętrze drzwi sąsiadujące przedstawiły się jej oczom tak właśnie, jak Pochroń opowiedział. Ze spokojem czytała wyryte na tablicy nazwisko Łukasza. Drzwi były półuchylone. Uchylona połowa zawarta na łańcuch.
— Kto to?
— spytał głos z wewnątrz. Wolno otwarła swą skórzaną torebkę i z uśmiechem podała bilet. Zadowolenie z tego tytułu, jak też zdziwi się Łukasz, przeczytawszy ten napis na kartce. To ona składa mu wizytę. Jego nazwisko wyrzeźbione na tablicy błyszczącej, a jej wylitografowane na wizytowej karcie. Tak oto składają sobie wizytę. Wszystko jest w porządku i według reguł życia. Uśmiech nie znikł z jej ust, gdy rzuciwszy okiem poza siebie, zobaczyła stojących za jej plecami czterech bandytów. Byli wyprostowani, nieubłaganie spokojni, uroczyści, gotowi do skoku niemi. Twarz Pochronia wyrażała rozwagę, tamtych milczenie i posłuszeństwo. Drzwi otwarły się i Ewa stanęła na progu. Według rozkazu zasłoniła sobą wejście. Czuła na szyi oddech Pochronia. Oczy jej szukały Łukasza. Łukasz stał w mroku korytarza. Tam, w mroku, on. Ujrzała twarz, włosy, przedział z boku, zarost. Oczy jego gasły na jej widok i bezsilnie zawściągały się powiekami. Górna warga uchyliła się, zęby zabłysły. Krzyk z głębi serca. Łukasz, uciekaj! Zabiją cię, idą! Kto idzie? Zamykaj drzwi od biura, uciekaj do mieszkania! Rzuciła się naprzód, żeby go zasłonić sobą z wyciągniętymi rękami. Wepchnęła go we drzwi boczne prowadzące do mieszkania. Było za późno. Pochroń i trzej tamci runęli do przedpokoju. Pochroń od jednego ciosu sztyletem zabił lokaja i skoczył ku drzwiom do biur. Ale te drzwi były zatarasowane. Daremnie podważali je narzędziami wszyscy czterej. Nagle Niepołomski ukazał się w półotwartych drzwiach. Błysnęła lufa niklowanego Browninga i huknął strzał. Jeden, drugi, trzeci. Pochroń odpowiedział strzałem, ale sam pośliznął się, zachwiał, sunął po ścianie. Padł na ziemię. Fajtaś oszalały strzelał we wszystkie klamki po kolei. Grzywacz otwarł wejściowe drzwi i ciągnął Pochronia na schody, ująwszy go pod pachy. Batasiński zatrzasnął drzwi, za którymi stał Niepołomski. Na progu Pochroń kazał się posadzić, nakazał szeptem spokój, chwycił rewolwer lewą ręką, gdyż prawą miał strzaskaną na drzazgi. Zmrużył oczy i mierzył w Ewę rozkrzyżowaną na drzwiach, za którymi stał Niepołomski. Strzelił. Zachwiała się i siadła na nogach. Obok niej charczał ostatkiem tchu przebity lokaj. Krew rzygała z jego ust na środek korytarza.
Leżąc na ziemi, Ewa marzyła, że nareszcie jest pod progiem Łukasza. Teraz mu opowie o dziecku. Zda mu nareszcie raport o tym, jak było, żeby tylko wyszedł.
Gdy po chwili ciemności podniosła głowę, spostrzegła, że w tej sieni pełno jest nóg ludzkich, kolb, karabinów, mundurów, draby jakieś, wojsko, policja.
Ujrzała Pochronia głowę w jakichś łapach olbrzymich i jego straszliwe, groźne, nieubłagane oczy. Dźwignięto ją kułakami. Ktoś chwycił w garść jej włosy, owinął nimi pięści i tym porządkiem dźwignął ją z ziemi. Straciła przytomność. Gdy się ocknęła, uderzył ją widok straszniejszy niż sama śmierć. Jakiś drap, rozebrany do koszuli, bił w mordę związanego grzywacza. Tamten milczał, bez jęku, bez słowa, bez drgnienia. Oprawca bił go w brzuch, kopał między nogi i policzkował bez przerwy. Pochroń, leżący na pryczy, patrzał. Ewa zadrżała, zobaczywszy jego wzrok i skrzywienie ust. Przysiadła w kącie. Nad głową jej były balasy separatki policyjnej, dookoła prycze. Straszliwy siepacz, spocony i zmordowany, porzuciwszy grzywacza, zbliżył się do Pochronia i stanął nad nim.
— Powiesz sam, a?
Pochroń patrzył na niego pod blask z uśmieszkiem.
Ewa zwlokła się z miejsca i czołgała ku niemu, żeby go zakryć przed posiepakiem. Padnie na niego piersiami i zakryje. Ale nim się dowlokła do środka nory, straciła drogę. Ciemność wielka. Jęk Pochronia. Słychać straszne razy w brzuch, w piersi, w gardziel.
Wtem za kratami głos. Jego to szept, przejęty rozpaczą. Mówi Łukasz: jest tu aresztowana razem z tymi zbójami kobieta. Ona jest zupełnie, zupełnie niewinna. Przyszła mnie ostrzec. Jeden ze zbójów za to ją zranił. Proszę ją puścić natychmiast. Ręczę za nią całym majątkiem.
Podźwignęła się z ziemi na łokciach, żeby zobaczyć twarz. Teraz powie.
Ujrzała go. Stał za drewnianymi kratami. Wielkie oczy wlepił w ciemność jaskini i szukał wzrokiem.
Spotkały się ich oczy. Uśmiech anielskiej rozkoszy spłynął na wargi Ewy.
Ale razem z uśmiechem krew znowu popłynęła z ust.
Raz jeszcze szyja tak lekko dźwignęła ciężką głowę. Ewa czuła, że dwie ręce wsunęły się pod jej włosy i dźwignęły z podłogi bezsilną czaszkę. I że ona teraz w tych rękach troskliwych spoczywa. Już go dojrzeć nie mogła. Wiedziała, że sama leży na wznak, a on klęczy i w nieruchomych rękach głowę jej trzyma. Spłonęła wszystka w dziewczęcy, najdawniejszy swój uśmiech szczęścia. I z tym uśmiechem boskiej radości na ustach umarła, szukając w mrokach śmierci jego spojrzenia.
Koniec powieści Stefana Żeromskiego Dzieje grzechu. Czytała Elżbieta Kijowska.